Witam Was w Kościele w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Panie, wyglądacie. Dziękuję. Siądźcie wygodnie, rozluźnijcie się. Jesteście gotowi na słuchanie? To zaczynamy. Olimpiada zimowa w Soczi w tym roku 2014. Justyna Kowalczyk. Po biegu łączonym została przyświetlona jej kontuzjowana lewa stopa. Stwierdzono wielowarstwowe złamanie piątej kości śródstopia. Za kilka dni miała startować w biegu na 10 kilometrów. W końcu przyszedł czwartek, 13 lutego. Decyzja, startuje. Prawdopodobnie było to najgorsze 10 kilometrów w jej życiu. Skontuzjowaną, złamaną kością biegnie. Zdobywa złoty medal. To osiągnięcie czyni ją jedną z najlepszych sportowców w historii sportowców polskich w historii zimowych igrzysk olimpijskich. Zdobyła 2 złote medale, 1 srebrny, 2 brązowe. Inny przykład. 2 tygodnie temu, gdzieś to było, tak? Byliśmy z żoną w kinie na filmie. Był to film biograficzny. Bohaterem tego filmu był kardiochirurg Zbigniew Religa. To był człowiek, który miał pewien cel w życiu. Chciał go osiągnąć za wszelką cenę. W roku 1981 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Później w 1984 roku zaczął kierować kliniką kardiochirurgii w Zabrzu. Wyczuł cały czas to pragnienie, to dążenie do celu, aby przeszczepić człowiekowi serce, aby chory człowiek mógł żyć. Cały czas było w nim. Za wszelką cenę chciał to zrobić. I w końcu rok później, w 1985 roku, 15 sierpnia, wykonał pierwszą operację na sercu. A w listopadzie, 5 listopada, jego zespół wykonał przeszczep serca pierwszy raz w Polsce. Co łączy te dwie historie, tych dwóch ludzi? Myślę, że determinacja w dojściu do celu. Każdy z nich miał jakiś cel, jakieś pragnienie zdobycia czegoś, osiągnięcia jakiegoś celu. I obydwie te osoby zdobyły ten cel. Osiągnęły mimo trudności, mimo bardzo trudnych przeszkód, mimo tego, że może wyłamywali się ponad przeciętność, osiągnęli cel. Takie historie może pisać każdy z nas swoim życiem. Każdy z nas może napisać taką historię, wziąć sobie do serca zdanie, że nie zatrzymam się na drodze do celu. Jestem w stanie osiągnąć cel. To jest tytuł dzisiejszego nauczania. Nie zatrzymam się do celu. Nie rozbiję namiotu gdzieś w trakcie. Nie będę tam biwakować. Nie zatrzymam się. W Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale, od 18 do 20 wersetu, Jezus mówi do swoich uczniów, przed odejściem do Ojca, mówi do swoich uczniów, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Do kogo to Jezus mówi te słowa? Do kogo Jezus mówi te słowa? Ale jesteś tutaj? Do swoich uczniów, dokładnie. Mówi te słowa do uczniów, aby czynili uczniów. Wniosek z tego jest taki, że nie można czynić uczniów, nie będąc zarazem kim? Uczniem, dokładnie. Nie można czegoś kogoś nauczyć, sam tego nie umiejąc, nie prowadząc w życie, nie żyjąc tym. Wiecie, jak spotykamy się, chrześcijanie się spotykają, to zadajemy takie pytanie, kiedy się nawróciłeś? Tak? Albo mówimy, oddaję życie Jezusowi, albo stałem się chrześcijaninem wtedy i wtedy. Jest jedno w tym, że Jezusowi nie chodziło tylko o to, żeby się nawrócić, żeby w modlitwie powierzyć Mu swoje życie i prosić o przebaczenie grzechów i na tym koniec. Nie do końca tak. Wiecie, Jezus nie przyszedł po to, aby założyć kościoły chrześcijańskie. I też to, co leżało Mu na sercu, to było to, aby czynić naśladowców i aby Jego naśladowcy uczyli innych, jak stać się uczniem, naśladowcą Jezusa. To był główny cel, marzenie wizja Jezusa. To miał na sercu. Dlatego lepiej może byłoby zapytać, kiedy stałeś się uczniem Pana? Albo powiedzieć, uczniem Jezusa zdecydowałem się zostać 2 listopada. Tak? Ktoś powie, no dobrze, no ale jaka to jest różnica? No, czy się nawróciłem, czy jestem uczniem? Może niewielka. Jednak Jezus i kroczenie za Jezusem nie jest to kwestia przeszłości, ale coś, co się stało kiedyś. Nie wiem, 5, 10, 20 lat temu, ale jest to kwestia dnia dzisiejszego. I naśladowanie się, uczenie się jest pewnym procesem. Coś, czym się dzieje ciągle. I wiecie, jeśli nie zastanawiam się, jak w danej sytuacji postąpiłby Jezus, albo jakie on ma zdanie na jakiś temat, no to nad czym chyba muszę się zastanowić. Co znaczy być uczniem? To znaczy stać się naśladowcą? W Ewangelii według Łukasza, 14 rozdziale, od 25 wersetu, czytamy takie sytuacje. Widzimy taką sytuację. Szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Wyobraźmy to sobie, tę sytuację. Mnóstwo ludzi idzie za Jezusem. Każdy chce, aby Jezus stał się jego mistrzem, był jego rabbim. Każdy z nich jest pod wrażeniem tego, co uczynił albo co mówił. Po prostu nigdy tego czegoś jeszcze nie doświadczyli, nie widzieli takiej osoby. Pierwszy raz takie coś widzieli. Cud, jeden, drugi, trzeci. Piękne opowiadania, przepowieści. Normalnie coś niesamowitego. Chcę, aby Jezus był moim mistrzem. Chcę iść za nim. Szli. I w pewnym momencie Jezus się odwraca i mówi im tak. Chcecie być moimi uczniami? To nie jest taka prosta sprawa, jak mi się wydaje. Przedstawia im po prostu swoje warunki. I myślę, to nie było łatwe. To było, ja bym powiedział, że to było nawet szokujące. To było takie albo. Pokazał, że to jest bardzo ważna decyzja. W życiu mamy wiele takich bardzo ważnych decyzji, sytuacji. Na pewno taka ważna sytuacja to jest zmiana miejsca zamieszkania. Tak? Kto z was zmieniał miejsce zamieszkania już kiedyś? Kilka osób. Ja też zmieniłem swego czasu miejsce zamieszkania. Decydowałem się zmienić miejsce zamieszkania. Razem z żoną zamieszkaliśmy w domu. Mieszkałem w takiej pięknej miejscowości Ruda i miałem się przeprowadzić do Nędzy. Nie było to łatwa, fajna perspektywa. Nikogo tam nie znałem. Jeszcze taka ulica Rogol. Zawsze mówili, takie powiadanie było, że w moim domu i w okolicy, że przez wojnę się wzięło, Rusy na Rogolu już są. I ja tam miałem zamieszkać. Nie było to łatwe, ale o tyle jakoś tak zdecydowałem się, ponieważ mieliśmy na razem z żoną zamieszkać. To miał być nasz dom, to prawda obcy, ale nasz. Dzisiaj już jest nasz, tak? W pełni się utożsamiamy. To było trudne. To nie jest łatwe. Przeprowadzić się z jednego otoczenia w drugie otoczenie. Zamieszkać w innym miejscu. Inne środowisko, inna kultura, inny nawet dialekt, można powiedzieć. Trzeba się z tym zmierzyć. Trudna decyzja, ale to sobie w życiu trzeba podejmować takie decyzje. Jesteśmy nawet zmuszeni, albo chcemy to zrobić. Inna decyzja, taka trudna, która może być w naszym życiu, to jest zmiana pracy. Też tego doświadczyłem kilka razy. I wiecie, ostatnia zmiana pracy moja to była zmiana z takiego, można powiedzieć, pewnego komfortu. To znaczy, pracowałem w zakładzie, który był parę set metrów dalej. Zaczynałem o 7 do wyjeżdżania, ta 5-7 rowerem, już przybrany. I normalnie mogłem 5 po 3 byłem w domu. Było to super. I wiecie, miałem zmienić pracę, która jest na 70 km dalej. Mieliśmy ponad godzinę dojeżdżać. Nie była to łatwa decyzja, ale zdecydowałem się podjąć. Już tam ładnych parę lat dojeździmy razem z kolegami, tak? Nie było to łatwe, ale zdecydowałem się na to. To dało mi możliwość rozwoju, to poprawiło też naszą sytuację finansową. Po prostu był to taki krok do przodu. Inną taką sytuacją, taką ważną decyzją w życiu, którą podejmujemy, to jest zawarcie związku małżeńskiego. Tak? No akurat dla mnie to była jedna z najłatwiejszych decyzji. Jakoś nie kosztowało mnie to wiele, ciągle jakoś zastanawiałem się, czemu tak późno, tak? To tak jak się mówi, że jak się źle człowiek ożeni, to zawsze za wcześnie, a jak dobrze, to za późno, tak? To było za późno. Wiecie, ale jest to ważna decyzja. Decydujemy się powiedzieć jakiejś osobie, obcej osobie, jakby nie było, tak będę ci wierny, czy wierna. Co tam jeszcze było? I ci nie opuszczę, tak? I że będę cię kochać. I będę ci uległa, tak? Czy posłuszna? Coś takiego. Wiecie, takie decyzje na całe życie, można powiedzieć. I jednak decydujemy się na taki krok. Powiedzieć tak. Ktoś powiedział nie kiedyś? Raczej mówimy tak. Wiecie, nawrócenie, czy też oddanie życia Jezusowi, myślę, że również jest taką bardzo ważną decyzją. Jest to wywrócenie życia do góry nogami. To, co Jezus mówi, żeby się na tym zastanowić, że to jest bardzo ważna decyzja. To, co mówisz, to co powiedział, to może było większym wyzwaniem niż przeprowadzka lub zmiana pracy, albo nawet zawarcie związku małżeńskiego. Ponieważ zwróci się do tłumu w ten sposób. Parafrazuję teraz. Możesz tą decyzją oddania, czy pójścia za mną, stania się moim uczniem, narazić się rodzicom. Może mają inne przekonania, są innego wyznania, albo inną religię wyznają. Mogą się na ciebie obrazić. Mogą cię nawet przekląć, albo wyrzucić z domu. Jesteś na to gotowy? Będziesz musiał się być może usamodzielnić, znaleźć pracę, mieszkanie, poradzić sobie z odrzuceniem. Dasz sobie z tym radę? Albo może być tak, że żona cię wyśmieje, da ci warunek. Albo on, albo ja. Mąż ci naobliża, będzie ci robił na złość. Może nawet odejdzie i zostawi cię. Jesteś na to gotowy albo gotowa? Będziesz się za nią modlić? Będziesz szanować? Będziesz kochać ze względu na mnie? Dalej. Twoje dzieci mogą się do ciebie wstydzić. Nie będą się do ciebie odzywać. Możesz stracić najbliższą rodzinę. Możesz stracić brata albo siostrę. Będę mówić, że ci odbiło, że przyszedłeś do sekty. Może zerwą z tobą kontakt. Jesteś na to gotowy albo gotowa? A jak ci sąsiedzi albo koledzy z pracy zaczną obgadywać, wytykać palcami, robić ci na złość, będziesz gotowy albo gotowa im przebaczyć, nie obrazić się, życzliwie z nimi rozmawiać? A jak zwolnią cię z pracy, albo pobiją, albo lub wydają wyrok śmierci, bo przyznałeś się do Jezusa, co wtedy? Jesteś gotowy albo gotowa zrezygnować z własnych pragnień, z układów, z kariery i wygodnego życia, ustalić priorytety, wartości w życiu, poświęcić swój czas dla ludzi i budowania Bożego Królestwa? Czy znajdziesz czas, aby ze mną szczerze rozmawiać, poznawać mnie w Słowie i wprowadzać to w życie? Wiecie, jak się przeanalizuje to, co powiedział Jezus do tych tłumów, to naprawdę może wywrócić życie do góry nogami. Wtedy trzeba sobie zadać pytanie, czy jestem gotowy zainwestować wszystko, co mam i trzymać się tego do końca. Czy jestem gotowy wyruszyć w tę podróż, nie zatrzymać się na drodze do celu. W Ewangelii Łukasza, 14 rozdziale, 28 wersetu Jezus mówi: któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Albo gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc: ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Jeżeli sobie tego nie przeliczysz, nie stwierdzisz, że dasz radę, że chcesz, jesteś przekonany, że starczy ci środków, dasz radę, musi być zdecydowany. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Na współczesny przykład. Czy ktoś wyrusza w podróż bez sprawdzenia w zbiorniku paliwa, czy jest go wystarczająco dużo? Mieliśmy tak kiedyś już, że siadacie do samochodu i jedziecie daleką podróż, a potem nagle, a paliwo? A pieniędzy nie wzięło na paliwo. I co teraz? I wjeżdżacie do macie wieżę na autostradę za Krapkowicami, a tu ten auto gaśnie. Trzeba przemyśleć sobie, tak? Spakujemy bagaż, ale też trzeba zatankować. Pełny musi być zbiornik, dobrego paliwa, tak? Bo tak normalnie to można byle jakie zatankować, ale tak jak się wyrusza, to trzeba mieć porządne paliwo już wtedy, bo to wtedy w ogóle mniej pali, lepiej pracuje silnik. Trzeba mieć pieniążki, bo wiadomo, że na jeden bag może nie starczyć, trzeba wrócić jeszcze. Trzeba mieć jakieś pieniążki albo na karcie, albo w kieszeni, w portfelu, tak? Trzeba się przygotować do tego. Jakby tak ktoś wyjechał i nie wie, za co wrócić, co byście pomyśleli o takiej osobie? Jak on dostał? Może też tak być. A czy chciał, czy nie chciał, tak? Został. Okej. Okay. Wiecie, to jest do zastanowienia. No wiadomo, trzeba się przygotować. Co za człowiek, który nie pomyślał o paliwie? No, sorry. Albo wiecie, tutaj parę osób tak tutaj szło z osiedla na nabożeństwo dzisiaj, tak? Kto dzisiaj szedł piechotą? Przychodził na przykład, na przykład Grzegorz i Halinka. Wyobraźcie sobie, że idziecie koło sklepu Ariel, tak, i patrzycie, fajna witryna i fajne tapety tam widzicie, nie, i fajne rzeczy. I zaczynacie rozmyślać, tu taka tapeta może do kuchni, a taka do pokoju, a taka do sypialni by się przydał remont zrobić, a fajne farby tutaj są, a jeszcze to, a tamto. I rozmawiacie sobie, jakby to fajnie było to mieszkanie wyremontować, nie, i mija czas i nagle patrzycie, a tutaj ktoś wraca już i mówi, wy już zaskoczeni, koniec nabożeństwa. No tak, już koniec nabożeństwa. To już koniec. Do domu, skończyło się. Co by się pomyśleli wtedy? Nie dotarli do celu. Mieli cel nabożeństwo, tak, chcieli uwielbić Pana, chcieli świętować z Kościołem, ale zostali przy witrynie. I czas minął. Dzisiaj są tutaj z nami, także jest okej. Okay. Remont będzie po, albo kiedy indziej. To, co zagraża wieloletnim chrześcijanom, to, że zatrzymują się w drodze. Na jakimś etapie przestają się uczyć, przestają naśladować i wydaje się, że życie z Panem będzie sobie jakoś się samo kręcić. Tak jakoś siłą rozpędu idzie jakiś czas. Potem zazwyczaj się czeka, aż Duch Boży się dotknie, zmieni ten zastój. Coś zrobi, że przestaje być pasywnym, że jakoś nagle zaskoczy znowu. A jak to nie pomaga, to zaczyna się, to przestaje się chcieć i zatrzymują się. Już nie wiedzą, co dalej. Ja myślę, że to jest to miejsce zatrzymania, to jest miejsce dyskomfortu. Ten namiot, który widzieliśmy tutaj, na tym rozstaju dróg, tak, koło tej strzałki, która pokazuje, gdzie mam się udać. Ten namiot pokazuje to zatrzymanie się, ten postój. Czyli to jest miejsce dyskomfortu. Chociażby z tego powodu, że samochody jeżdżą, tak? Hałasują, zatruwają powietrze. Nie ma gdzie wyjść, bo tutaj droga. Jest zimno może, nie ma coś trzeba przygotować sobie. Po prostu to jest miejsce, to nie jest miejsce na to, żeby tam mieszkać. To jest, żeby tam w ogóle przebywać. To jest miejsce dyskomfortu. To jest najgorsze położenie, myślę, że to jest najgorsze położenie, w jakim może znaleźć się chrześcijanin. Dlaczego? Dlatego, że zadeklarowałem się. Obrałem cel i kierunek swojego życia. Moi znajomi o tym wiedzą. Moi sąsiedzi o tym wiedzą. Mam być świadectwem działania Boga, a nie czuję tego. Teraz ani tu, ani tu. Tu mi źle, bo to za miejsce zamieszkania, to za postój, gdzie ja wylądowałem, a tam... Jak nie czuję tego, żeby tam... No, jakoś nie umiem się zmotywować, żeby iść dalej. Spakować to wszystko i iść. Nie czuję tego. Nie chce mi się. Nie mam jakiegoś takiego wewnętrznego impulsu, czy jakiegoś takiego... Nic by tam nie pcha. Fatalnie się czuję. I teraz uczniostwo, wiecie, to nie jest... To nie działa jak kubeł wody. Znaczy, stoję i nagle coś... Teraz to jest modne, tak? Te kuby wody, tak? To ludzie czasami wylewają na siebie, żeby coś pokazać, o coś tam chodzi, tak, z tym. To nie jest tak, że ktoś tam wyleje na nas kuby wody i już jesteśmy uczniami teraz, nowi ludzie, uczeń jestem. Wiecie, uczeń, że mówię o uczniach, to uczeń idzie do szkoły. Nie staje się nagle, nie wie wszystkiego i nie jest gotowy do tego, aby dostać świadectwo. Najpierw idzie do szkoły, poznaje teorię, musi dany materiał zrozumieć, tak? Potem odrabia zadanie domowe, uczy się tego tematu, jest odpytywany, wprowadza to w życie. Na przykład tabliczka mnożenia, tak? Ciągle wałkuje, prowadzę życie, a liczy, a teraz mam tutaj dwa jabłka, tak? A jakbym teraz dostał jeszcze raz dwa, to bym miał cztery już, tak? Próbuję to wprowadzić. Po czasie jest kartkówka, sprawdzenie wiadomości. Znowu odpytywanie, sprawdzian, odpowiedź przy tablicy, koniec roku i ocena. To jest ciągły proces. I ciągle trzeba rano wstawać i udawać się do szkoły i uczyć się i znowu odpytywanie i znowu praca domowa i ciągle i tak przez ile? Najpierw przez pół roku jakieś tam świadectwo, później przez rok, kończymy rok, później następny rok, następny i tak później uczę, jak długo tam ktoś sobie chce. Tak to jest. Po kolei poznajemy, ponownie materiał, wprowadzamy, nie udało się, dwuja, poprawa klasówki, znowu się uczy, znowu wkuwa, 5 razy 9, 9 razy 8, wkuwa, poprawa, 4, lepiej, ale to jeszcze nie jest 6, trzeba dalej wkuwać, tak? Gdzie podobnie w szkole mistrza. Ktoś ci powiedział takie przykre słowo, na przykład jakie? Na przykład, spadaj. Co zrobiłem? Wydarłem się na niego. Co? To mówię takie coś. Ale później się zreflektowałem i myślę, no nie było to dobre. Nie musiałem się tak wydzierać na niego. Następnym razem spadaj, już się nie wydzieram. Powiem, że to nie jest do końca dobre. Obraziłem się i nie odzywam. Ale po czasie myślę sobie, no to też chyba nie o to chodzi, żeby się obrażać i nie odzywać. A więc następny razem, kiedy słyszę spadaj, wybaczam, ale nie odzywam się. Ale jednak czytam słowo i widzę, że tu nie chodzi o to, żeby wybaczyć i się nie odzywać, bo Jezus mówi, żeby wybaczyć, to wybaczyć. A więc w następnym spadaj, wybaczam i mówię, okej, ale nie nazywaj, nie mów tak do mnie. Jest dobrze. Ale musiałem przejść jakiś proces, nauczyć się tego od chwili, kiedy być może nie zareagowałem tak, jakbym chciał, do momentu, kiedy myślę sobie, Panie, dziękuję Ci, że jestem teraz w tym miejscu. Przeprowadziłeś mnie przez cały ten proces uczenia się. Teraz jestem innym człowiekiem, w innym miejscu i mogę inaczej reagować. Już nie muszę wydzierać się, nie obrażam się i nie odzywam. Wybaczam i mogę spokojnie rozmawiać z tym człowiekiem. Ktoś powie, no tak, ale to się tak nie da. Tak? No jest to trudne, to fakt. Sam jest to bardzo trudne, mamy do czynienia z różnymi sytuacjami w życiu. Ale zachęcam Cię, popróbuj. Uczniostwo to jest pewna postawa. Mam postawę uczenia się, chcę to robić i cokolwiek się dzieje w moim życiu, jestem gotowy, aby dokonać jakiejś zmiany. Uczniostwo to jest również ukierunkowanie, działanie na zmianę nawyków, które mamy do tej pory, a które wynikają, które mają swoje źródło w naszym ego, w naszym ja. A więc to, co mi się należy, a więc to, co ja uważam, a więc wszystko to, co wynika, to, co jest pode mnie, to wszystko zazwyczaj wywołuje reakcje i nawyki, które nie są błogosławieństwem dla innych osób. Wiecie, z ego nie ma nic dobrego. Macie się nauczyć takie powiedzenie. Z ego nie ma nic dobrego. Wiecie, może dzisiaj jest taki moment, aby ruszyć dalej. Może jest w takim miejscu takiego rozbicia namiotu, dyskomfortu, miejscu, w którym źle się czujesz, nie wiesz, teraz ani tu, ani tu. Z jednej strony wszyscy wiedzą, że chodzisz do kościoła plus, tak? Jesteś w tym kościele, a z drugiej strony jakoś tak nie ma z tego jakiejś satysfakcji, albo nie czuję się z tego powodu jakoś taki szczęśliwy. Nie wiem, dlaczego tak jest. Coś się stało w moim życiu. Gdzieś utknąłem na rozdrożu. Nie mam tej siły, aby iść do przodu. Może dzisiaj czas, aby powiedzieć: nie wiem, co mnie czeka, ale tak już nie chcę żyć. Może jest czas, aby jako uczniowie albo uczennicy Jezusa Chrystusa wejść do naszych małżeństw, do rodzin, do społeczności, w której żyjemy, aby powiedzieć sobie, chcę na nowo, chcę rozpocząć, chcę mieć postawę uczenia się. Chcę, Panie, pytać Ciebie, co mam zrobić, jak Ty myślisz, co by w danej sytuacji, jak byś Ty postąpił. Chcę się uczyć, chcę stać się uczniem albo uczennicą. Panie, jak mam postąpić? Co byś zrobił na moim miejscu? Jak mam być błogosławieństwem dla mojej żony, albo dla mojego męża, albo dla moich dzieci, albo dla moich rodziców? Nie jest to dla mnie łatwe. Nie wiem, jak z tego wybrnąć. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Nie wiem, jak ruszyć do przodu. Ale chcę zacząć. Chcę zacząć iść. Nie chcę zatrzymywać się w drodze do celu. Chcę być taki jak Ty. Czy to jest tak, jak nauka pływania na desce, tak? Windsurfing. Nie jest to łatwe. Fajnie widzieć, jak wiatr pcha ten żagiel, tak? Jak osoba na tej desce śmiga. Piękny widok. Ale mam taką sytuację, że żagiel spada. Sami się wywrócają do wody. Po kolejnej próbie znowu się wdrapują na deskę, wciągają ten żagiel i dalej, i dalej. I znowu żagiel opada i znowu go wciągają i dalej. To tak jest po prostu. Na tym polega uczenie się. Najpierw się wywalamy, nie wiem, pod wodę zanurzamy, moczymy się, tak, ale później coraz sprawniej, coraz lepiej nam wychodzi. Opanowujemy technikę, wiemy, jak się obrócić, jak pod wiatr się dopasować, co zrobić, żeby jak najdłużej się utrzymać. Wiecie, i to jest wtedy piękne. To jest i przyjemne, frajda, i pięknie to się prezentuje, pięknie to wygląda. Potrzebujemy się naprowadzać jak okręt, który ma ten swój kompas tam, tak, czy teraz nawigację mają. I po prostu naprowadzać, aha, coś się zboczyłem, coś nie tak zrobiłem, niewłaściwie zrobiłem. Co ja takiego powiedziałem, że ktoś zaczął płakać z mojego powodu? Czy to było dobre? Miałem rację, ale no, coś nie wyszło. Coś nie zadziałało tak, jak powinno. Muszę to zmienić. Chcę to zmienić. Chcę zmienić swój sposób mówienia. Chcę to inaczej powiedzieć. Chcę inaczej funkcjonować. Chcę coś fajnego powiedzieć. Chcę, żeby inny był zadowolony po tym, co powiem, a nie płakał, albo jakiś był załamany, albo był zniechęcony. Uczę się, naprowadzam się. Panie, co Ty powiedziałeś? Jaką dałeś wskazówkę? O czym ty mówiłeś w swoim słowie? Jak w danej sytuacji mógłbym postąpić? Naprowadzam się, czytam, szukam. Dzisiaj nie znalazłem, jutro poszukam, jutro szukam dalej. Co ma Panie zrobić? Nie wiem, co ma zrobić. Dzisiaj czytam, nie wiem. Jutro poznaję, nie wiem. Następnego dnia poznaję. Wiem, wprowadzam to, uczę się tego. Nie wyszło mi. Kolejny raz. Już wiem, jak mam robić. Poznałem teorię, a teraz praktyka. Dzisiaj nie wyszło, ale już było dobrze. Następnym razem, już czwórka, tak? Następnym razem dostawam sobie piątkę. I tak dalej, i tak dalej. To jest proces uczenia się. Powoli, powoli, ale nie zatrzymujmy się w drodze do celu. Uczmy się, czytajmy, poznawajmy. Pytajmy Jezusa, dostosowujmy się do Niego, aby być takie jak On. Ktoś powie, no, czy warto zaczynać, tak? Czy warto podjąć wyzwanie? No, to nie jest łatwe. Rodzina, życie, kariera, praca, tak? No, czy to wszystko poświęcić? No, czy ja nie za dużo stracę? Czy ja nie za dużo mam poświęcić? Bo też mam swoje plany i marzenia I też chciałbym po prostu no, jakoś fajnie funkcjonować, fajnie żyć. Czy ja muszę po prostu wszystko stracić? I to jest ciekawe, opowiadając na to, to jest ciekawe, że Jezus nie pozostaje dłużny. On nie jest kimś, kto się naciąga i zostawia. Dlaczego tak mówię? Skąd taki wniosek? Ewangelii według Marka w 10 rozdziale, w 28 wersecie, od 28 wersetu do 31, czytamy, jak apostoł Piotr powiedział do Jezusa takie słowa. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Wszystko zostawiliśmy, całe nasze właśnie aspiracje, nasz biznes, który tam gdzieś jest nad wodą. Zostawiliśmy wszystko. Jeszcze całe nasze cele i marzenia, wszystko co mieliśmy i poszliśmy za Tobą. A Jezus powiedział, zaprawdę, naprawdę tak jest. Mówię wam, Nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz, w doczesnym życiu, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I Jezus nie pozostaje dłużny. Czy to nie jest tak, że tracimy i nie mamy nic? Nie o to chodzi. Jezus mówi, otrzymacie to w innym wymiarze, w innej formie. Otrzymacie stokroć więcej. Wtedy zobaczycie naprawdę, co to znaczy otrzymać coś. Co było to kiedyś, a co jest to teraz. Docenicie to. To będzie to, w czym poczujecie się dobrze. To będzie to, co was zafascynuje. To życie was będzie fascynować. Bo będzie to stokroć więcej. A w przyszłości będziecie jeszcze mieć obietnicę życia wiecznego. Wszystko to po to, aby zamysł Boga Ojca co do stworzenia człowieka wypełnił się w nas. By człowiek nie męczył się sam z sobą, ale był wolny. Miał pokój. Wiedział, że nie jest sam. I aby ludzie byli dla siebie błogosławieństwem nawzajem. Jeżeli nie podjąłeś takiej decyzji jeszcze w życiu, nie było takiej okazji, dzisiaj jest dobry czas, aby to zrobić. Jeżeli chcesz, aby twoje życie nabrało kolorów, ostrości, aby przyjąć nową tożsamość, aby coś poświęcić, jesteś gotowy coś poświęcić, aby coś zyskać stokroć więcej, a w przyszłości życie wieczne, dzisiaj jest na to czas. Jeżeli jesteś na to gotowy, aby oddać życie Jezusowi, powierzyć Mu swoją przyszłość, wszystko to, co masz, aby podjąć decyzję, jestem gotowy, Panie, zainwestować wszystko i iść z Tobą do końca życia, to zachęcam Cię, abyś to zrobił. Możesz to zrobić tutaj, możesz to zrobić w domu, możesz pochylić głowę i modlić się do Jezusa, powiedzieć Mu, wyrazić Mu to tymi słowami. Panie Jezu, potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność, otwieram Ci drzwi mojego serca i przyjmuję Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy i ocaliłeś mnie od śmierci, umierając za mnie na krzyżu. Proszę Cię, kieruj moje życie, uczyń mnie takim, jakiego pragniesz. Jeżeli jesteś osobą, chrześcijaninem, który czuje, że jest w miejscu dyskomfortu, że nie wie, gdzie się udać, w jaki sposób ruszyć dalej. Również zachęcę Cię do modlitwy. Możecie siedzieć dzisiaj. Tak, jesteście na miejscu wygodnie. Osoby, które chciałyby, aby ktoś wesprzył ich, potrzebują wsparcia, zapraszam tutaj do przodu, odważnie, w jakiejkolwiek sprawie. Są tutaj osoby, które Was będą błogosławić, wspierają Was w modlitwie. Zachęcam Was do modlitwy, aby pójść do przodu, aby nie ustawać w miejscu, aby ruszyć z miejsca dyskomfortu. Panie, widzisz sytuację i miejsce, w którym się znajduję. Widzisz, Panie, że nie jest to miejsce, w którym czuję się dobrze. Widzisz, Panie, że nie tak miało być. Teraz nie potrafię, Panie, ani tutaj, ani tu funkcjonować. Nie potrafię, Panie, tutaj żyć w dyskomforcie, Panie. I nie potrafię ruszyć dalej. Proszę Cię, abyś Ty mnie dotknął. Panie, abyś napełnił mnie pasją, pragnienie pójścia dalej, byś, Panie, dał mi siłę, Panie, i pragnienie i postawę ucznia. Abym, Panie, mógł się uczyć każdego dnia, abym mógł próbować, bym się nie zniechęcał, ale, Panie, abym każdego dnia ruszał dalej i próbował, i wybaczał, i znowu, Panie, próbował. I wyrażał się pozytywnie, dobre słowa, Panie, pomagał, zachęcał innych. Panie, aby to był proces w moim życiu. Ciągle, każdego dnia bym podejmował wyzwanie ucznia, by nie przestawał Cię, Panie, naśladować, nie przestawał, Panie, się uczyć każdego dnia. Ja do tego mnie przeznaczyłeś i takim chcę być. Chcę, Panie, być Twoim uczniem, chcę, Panie, dążyć do celu i, Panie, nie chcę się zatrzymać, bo to nie jest moje powołanie, Panie, aby utknąć, ale chcę, Panie, iść do przodu. Słuchajcie mnie teraz wszyscy. Okazujcie miłość waszym wrogom. Czyńcie dobro tym, którzy was nienawidzą. Dobrze czyńcie takim, którzy was przeklinają i proście Boga o błogosławieństwo dla ludzi, którzy was krzywdzą. Jeśli ktoś cię uderzy w jeden policzek, nastaw mu drugi. A jeśli domaga się twojego płaszcza, oddaj mu również ubranie. Jeśli was o coś poproszą, dajcie. A jeśli wam coś zabiorą, nie dopominajcie się o zwrot. Tak postępujcie wobec innych, jak chcielibyście, żeby z wami postępowano. Nie szczyćcie się tym, że kochacie ludzi, którzy was kochają. Tak przecież postępują nawet bezbożni. Cóż z tym nadzwyczajnego, że wyświadczacie dobro tym, którzy tak samo postępują w stosunku do was. Na to stać nawet grzeszników. Jeśli pożyczacie pieniądze tylko tym, którzy mogą je zwrócić, jakiego możecie spodziewać się uznania? Nawet najgorsi grzesznicy, pożyczając sobie pieniądze, oczekują ich zwrotu. Wy zaś czyńcie więcej. Miłujcie waszych wrogów. Wyświadczajcie im dobro. Pożyczajcie i im nie troszcząc się, czy wam zwrócą. Wielka wówczas będzie wasza nagroda w niebie, a wy zachowacie się, jak przystoi synom Boga. Gdyż właśnie On jest łaskawy również dla ludzi niewdzięcznych i złych. Starajcie się być miłosierni. Jak wasz Ojciec, nie oceniajcie nikogo złośliwie i nie potępiajcie, gdyż zawsze obróci się to przeciwko wam. Bądźcie wyrozumiali, a wtedy i wam okażą wyrozumiałość. Dawajcie, a otrzymacie. Cokolwiek bowiem dajecie, na pewno wam się zwróci. Dar wasz powróci nieuszczuplony, hojnie odmierzony, ubity i naddany. Jak wy odmierzacie skąpo albo hojnie, tak odmierzą i wam.